pytać. Każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Z jednej strony polscy uczniowie osiągają wysokie wyniki w międzynarodowych testach. Z drugiej mówi się, że szkoła nie daje im zbyt dużo wolności czy też samodzielności. Nie uczy podejmowania własnych decyzji. Jakie są mocne i słabe strony polskiej szkoły? Na co powinniśmy postawić, żeby wywindować polską edukację na wyższe miejsca w rankingach? O tym dzisiaj między innymi mówić będziemy. Też czekam na Państwa telefony. A w naszym studiu, może najpierw do Włocławka, bo to najdalej, Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Witam, panie kuratorze.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Iwona Rostankowska i Robert Preuss, kujawsko-pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Arkadiusz Stańczyk, dyrektor Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu. Dzień dobry.
Witam państwa.
I Roman Wojciechowski, dyrektor Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy.
Dzień dobry, witam państwa.
Czyli mamy dyrektorów dwóch najlepszych szkół w naszym regionie. Czy w ogóle możemy mówić o idealnej szkole? Czy szkoła powinna wypuszczać dzieci, które nie tylko mają wiedzę, ale i też potrafią ją wykorzystać w praktyce? No, może zacznie pan kurator.
Nie tylko wiedza czy wykorzystanie w praktyce. No oczywiście, że powinno być jedno i drugie. Szkoła ma służyć temu, żeby dzieci zdobywały, uczniowie zdobywali tam jak najlepszą wiedzę, ale też oczywiście jak najlepsze umiejętności, ale też, żeby ta wiedza i te umiejętności czemuś służyły. To nie ma być miejsce, w którym jest nauczyciel zatrudniony. Ja już to raz powiedziałem na antenie, że szkoła nie została wymyślona po to, żeby dawać pracę nauczycielowi, tylko żeby dawać wiedzę, to teraz to oczywiście rozszerzymy o jeszcze inne kompetencje uczniom. W związku z tym rzeczą jest niezwykle ważną, żeby szkoła przygotowywała generalnie młodego człowieka do życia zawodowego, życia społecznego, życia w jakimś środowisku swoim własnym, życia w kraju, bycia dobrym obywatelem. Tego szkoła ma uczyć. No i ta szkoła uczy. No jak uczy, to jest oczywiście pytanie. Myślę, że na to pytanie będziemy dzisiaj starali się odpowiedzieć. Jak temu zaradzić, żeby było lepiej.
Czy dyrektor Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu zgadza się z taką definicją? Arkadiusz Stańczyk.
Oczywiście. Tak. No, rozpoczęła pani od tego, czy istnieje jakaś idealna szkoła. Myślę, że żadna instytucja.
Ja myślałam, że panowie dyrektorzy powiedzą, taka, że moja szkoła jest idealna.
No to są na pewno takie instytucje, tak, ale są takie obszary, nad którymi warto zawsze pracować i dąży się do ideału. Gdyby się osiągnęło już ten ideał, to w zasadzie już nie ma co robić. Zawsze są nowe cele do zrealizowania. Natomiast szkoła jest jednym z elementów dzisiaj dającym wiedzę i umiejętności młodym ludziom. Dzisiaj szkoła musi rywalizować z wieloma innymi instytucjami, narzędziami, internetem, aplikacjami, też życiem społecznym takim między ludźmi w sieci. I warto właśnie zastanowić się, jaka powinna być rola szkoły w XXI wieku. Absolutnie zgadzam się tutaj z panem kuratorem, że oprócz wiedzy, umiejętności są i powinno się w szkołach kształtować inne kompetencje, chociażby właśnie to przygotowanie do życia w społeczeństwie, w grupie, w własnej okolicy, we własnym środowisku, ale też otwartości, tolerancji, rozumienia złożonego współczesnego świata. Kiedyś szkoły bardziej przygotowywały do radzenia sobie z takimi prostymi problemami. Dzisiaj tych problemów jest znacznie więcej, bardziej świat jest złożony i też te wyzwania, które stoją przed współczesnymi szkołami, wydaje się, takie jest moje zdanie, są też trochę inne. Nadal pozostały te stare sprzed lat, ale pojawiają się też nowe wyzwania, którym trzeba sprostać.
Elektronik to idealna szkoła?
No daleko jest nam do idealności, dlatego pomimo, że no, jesteśmy dobrą szkołą i tak nas się ostatnio chwaliło, tak ja zawsze mówiłem, że no ten rok udało nam się, że akurat w rankingu zajęliśmy pierwsze miejsce i zawsze bierzemy sobie za wzór inne szkoły. Chcielibyśmy, gdyby nam się udało we wszystkich elementach uzyskać to pierwsze miejsce, to już byśmy powiedzieli, że jesteśmy szkołą dobrą. Do idealnej nam po prostu daleko. Zresztą tak jak moi przedmówcy mówili, gdybyśmy nawet założyli, że dochodzimy do idealności, to co później dalej? Dalej po prostu tylko odwrót. W związku z tym daleko nam do idealności, natomiast szkoła musi przede wszystkim oprócz wiedzy, tak jak u nas umiejętności zawodowych, dać również kompetencje takie społeczne, kompetencje personalne, więc jak można pracować w małych zespołach, jak można pracować w grupie, a przede wszystkim musi nauczyć dalszego podwyższania wiedzy i umiejętności. Szczególnie w tych zawodach, w których my kształcimy, to trzeba od razu założyć, że praktycznie do końca życia każdy absolwent szkoły, który gdzieś znajdzie się na rynku pracy, będzie musiał się dokształcać, a więc umiejętność później radzenia sobie, dokształcania i kształcenie się przez całe życie jest taką podstawową cechą, którą my chcemy naszym uczniom po prostu dać, dlatego że no, trudno nam sobie wyobrazić, na czym będzie polegała łączność, elektronika, te kierunki, informatyka za lat 20, bo przecież 20-30 lat temu, gdyby ktoś pomyślał, że będzie miał smartfona w ręce i co ten smartfon potrafił, to w zasadzie no, nawet w ogóle w filmach
nie znaliśmy takiego nazewnictwa, prawda?
Tak, także przede wszystkim uważam, że w naszej szkole no, chcemy po prostu oprócz tej wiedzy, umiejętności dać uczniom możliwość i kształtować te umiejętności, żeby cały czas poszukiwać tej nowej wiedzy i się dokształcać.
Musi być ten balans między wiedzą a umiejętnościami, prawda? Iwona Rostankowska.
Tak, ja może troszeczkę odniosę się najpierw do tego pierwszego zagadnienia.
O idealnej szkole?
Tak, powiem z radością, że bardzo się cieszę, że nie ma takiej idealnej szkoły, bo ideał jest pojęciem bardzo szerokim, ale jednocześnie względnym. No właśnie. Na to, co to znaczy w takim razie ta dobra szkoła? Dla mnie chyba najważniejszą sprawą w tej dobrej szkole to jest to, że ta szkoła buduje relacje interpersonalne, takie więzi.
Czyli szkoła, do której się chce chodzić, to jest dobra szkoła.
Tak, tak, oczywiście, bo powiedzmy, nie będę ukrywać, że w systemie edukacyjnym tkwię już ładnych parę dziesiąt lat. I co ja dzisiaj pamiętam na przykład z mojej szkoły, kiedy byłam uczennicą? Co pamiętam z lekcji biologii? Matko i córko powiem. Jaka jest różnica pomiędzy DNA a RNA? Kompletnie jest mi to w tej chwili nieprzydatne w życiu i nie pamiętam, jakie są różnice. Natomiast moja szkoła to była taka szkoła, w której ja zawiązałam przyjaźnie. I do dzisiaj utrzymuję kontakty.
Z jednej strony stawia się uczniom dość wysokie wymagania i to dobrze, ale czy nie mamy problemu z egzekwowaniem ich? Robert Preuss.
To znaczy, ja może też na początku odniosę się do idealnej szkoły. Otóż myślę, że takiej szkoły nigdy nie będzie. Z bardzo prozaicznej przyczyny, ponieważ rynek pracy ewaluuje i szkoła musi też się do niego dostosowywać. W związku z tym nigdy nie, że tak powiem, takiej szkoły nie będzie, ponieważ taka szkoła nie może istnieć. Ona po prostu będzie ciągle się zmieniała, w związku z tym nigdy nie dojdzie do ideału. Natomiast jeśli chodzi o to, jak ona powinna wyglądać, to myślę sobie, że przede wszystkim dzisiaj nie możemy dostarczać wiedzy. My musimy kształtować wyobraźnię dziecka i uczyć go rozwiązywania problemów, bo my nie wiemy tak naprawdę za jakiś czas, w jakich zawodach ci uczniowie będą, że tak powiem, się realizowali. W związku z tym dzisiaj można powiedzieć za Einsteinem, wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. No dla Dlaczego? No dlatego właśnie, że wiedzę dzisiaj można szybko zdobyć.
No tak, tylko że rodzice i uczniowie, tutaj też zachęcam rodziców do telefonowania 52 345 50 90 i 60. Otóż rodzice i uczniowie bardzo często mówią, że wiedzy do opanowania w szkole jest za dużo i może by lepiej nauczyć trochę mniej, ale bardziej gruntownie i praktycznie. Panie kuratorze.
Co to znaczy trochę mniej?
2 kilogramy mniej właśnie, na przykład.
2 kilogramy mniej, żeby to tak można było zmierzyć. Ja muszę powiedzieć najpierw tak, że my się szczycimy jako polska szkoła tą mocną stroną, jaką jest wysoki poziom nauczania w porównaniu z innymi krajami europejskimi włącznie i również ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz co to znaczy ten wysoki poziom nauczania? To dobrze widać, kiedy polski absolwent, czy może nie absolwent, polski uczeń zmienia szkołę i jedzie do Stanów Zjednoczonych, tam nie znając języka wyuczonego tutaj w Polsce, zatapia się w tamtą szkołę i sobie radzi dobrze albo bardzo dobrze. I mamy sytuacje odwrotne, które pokazują na to, że jednak ten obcokrajowy, który do Polski przyjeżdża z tą wiedzą jakby ogólną, bo o to chodzi, ma problemy. My dostarczamy wiedzę w szerokim zakresie z wielu dziedzin życia. To jest naprawdę duży potencjał i duża wartość, ponieważ łatwiej nam potem w tym życiu wieloaspektowym
się odnaleźć. Właśnie, tylko czy potrafimy ją potem wykorzystać?
No to jest jakby inna kwestia. Natomiast my mamy te możliwości stwarza polska szkoła. Tak? Te możliwości są. I dlatego ja uważam, że z tą polską szkołą jest nie najgorzej, jeżeli weźmiemy też pod uwagę inne czynniki, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali troszeczkę, jeśli mogę zaproponować o tym, nie jaka szkoła generalnie, czy jest idealna, czy nie, czy w ogóle w świecie bywa, tylko jaka ta polska szkoła jest, jakie ma mocne strony, słabe strony, co należy poprawić, to wtedy wydaje mi się, że moglibyśmy
i o tym
coś
właśnie
więcej
dzisiaj
osiągnąć. To bardzo się cieszę.
Ale chciał do dyskusji się włączyć pan Robert Preuss.
No właśnie, przysłuchując się, tak sobie myślę, że właśnie dzisiaj polska szkoła nie powinna dostarczać wiedzy. Otóż ona powinna raczej kształtować umiejętność samodzielnego budowania tej wiedzy u ucznia, ponieważ w przyszłości on będzie musiał podejmować różnego rodzaju zadania. Także te zadania zespołowe, o których wcześniej mówili dyrektorzy. Tak więc wydaje się, że to samodzielne budowanie wiedzy, a nauczyciel troszeczkę jakby widziałbym nauczyciela jako takiego moderatora, troszeczkę w tle, żeby on jakby stwarzał warunki do tego budowania, żeby próbował zachęcać do rozwiązywania problemów ucznia, a nie dostarczał mu wiedzy. Wydaje mi się, że to już nie ten moment.
I tak, jeśli można, i tak, i nie. No nauczyciel przede wszystkim po to jest stworzony, żeby owszem był bardzo dobrym dydaktykiem, ale żeby wiedzę posiadał i żeby tę wiedzę jednak dostarczał. Natomiast zgodzę się z tym, że w tej chwili, w dobie takiej, gdzie ta wiedza jest pod ręką dosłownie, bo w tym smartfonie już wspomnianym ona też się mieści dzięki internetowi i jego zasobom, że nauczyciel powinien jak najbardziej stwarzać możliwości, tylko proszę zauważyć, jak to się dzieje w polskich szkołach i jaki jest opór ze strony nawet pewnych środowisk, żeby uczeń nie był przeładowany nauką w szkole. Teraz, co to znaczy, że uczeń sam powinien poszukiwać? No, zgadzam się z tym. Mamy taką metodę, to się nazywa po angielsku flipped classroom, czy flipped learning, prawda? Klasa odwrócona. I ona polega na tym, ona już się sprawdza gdzieś w pewnych kręgach, że to uczeń przygotowuje się do zajęć w domu. To nie jest zadanie domowe, możemy tak nie nazywać, ale on ileś czasu spędza w domu, ogląda lekcję, która jest nagrana na wideo, może sobie przywijać, zatrzymywać i tak dalej, się jakby uczy od strony teoretycznej, więc on tę wiedzę sam z różnych źródeł
zdobywa,
a potem w klasie to jest jedno wielkie pytanie, odpowiedź. Nauczyciel chodzi od ucznia do ucznia, tu pomaga rozwiązać problem, tu pomaga rozwiązać problem i to jest doskonała metoda. Tylko proszę mi powiedzieć, w jakich szkołach polskich ta metoda mogłaby być do przeprowadzenia. Już bym słyszał te głosy oburzenia płynące, że znowu uczniowie mają bardzo dużo pracy dodatkowej. Inna sprawa jest taka, że faktycznie nasi nauczyciele, tak, nie uczą uczniów uczenia się. Proces uczenia się jest całkowicie zaniemożliwiony.
To wszyscy kiwają głowami, potakująco, odczuwam, panie kuratorze.
Nie widzę, ale odczuwam. Te fluidy przechodzą tutaj. Bo to jest jakby powszechna prawda. Ci, którzy siedzą w branży, to wiedzą. Praca projektowa, no zupełnie leży. Gdyby nie ten, no już idzie do lamusa, prawda, ten projekt gimnazjalny. Gdyby nie ten projekt gimnazjalny, który każdy uczeń musiał zrobić, to w ogóle by nie było żadnego tego tego typu działania, praca zespołowa, praca w grupie, tego u nas nie ma. Jeszcze nie ma, a dlaczego nie ma, to też mogę powiedzieć, gdy będziemy mówili o nauczycielach. Jacy są, a jacy być powinni.
To teraz o słabych i mocnych stronach polskiej szkoły. Czy cały czas polską szkołę dominują testy, które mówią nam, jak sprawni są nasi uczniowie, natomiast niewiele mamy tutaj wiedzy na temat jakości procesu kształcenia. Pan Arkadiusz Stańczyk.
Odnosząc się też do wcześniejszych wypowiedzi, mam podobny ogląd, że z jednej strony szkoła oczywiście jest też powołana do tego, aby przekazywać wiedzę, może w innej formie, może troszeczkę inaczej tę wiedzę trzeba przekazywać, choćby dlatego, żeby pokazać uczniom, czego ma szukać, wskazać mu pewne zagadnienia, problemy. Trudno też od uczniów wymagać, że zadamy im tylko, żeby poszukali w domu, później będziemy egzekwowali, jesteśmy w stanie na lekcji wyegzekwować tylko część tych treści, które znalazł, a zatem nie ma konfrontacji, nie ma też pokazania uczniom, co było prawidłowo zrozumiane, czy nie, czy ta wiedza jest wystarczająca,
czy to jest dla pana
pełna.
Trochę dalsza droga, dłuższa droga, tak?
Tak, to jest dłuższa droga, to znaczy szkoła, nie unikniemy, że jest ten system podawania wiedzy nadal będzie, oczywiście może w troszkę innych proporcjach. Natomiast szkoła powinna uczyć, i tutaj zgadzam się z przedmówcami, poszukiwania, weryfikowania, ważenia, jakości też tej informacji, którą zdobywamy, weryfikowania też źródeł, z których pochodzą te informacje.
I szkoła powinna wzbudzać ciekawość, prawda, u ucznia?
Dokładnie. Ja nie dalej jak wczoraj mieliśmy szkoleniową radę pedagogiczną, podczas której poruszaliśmy problem nowoczesnych technologii w nauczaniu, ale też cyberprzestrzeni. Jak nam, nauczycielom, znaleźć się w tej cyberprzestrzeni, jak ją odpowiednio wykorzystać. Nie unikniemy, żyjemy wokół nas, to wszędzie jakby już jest. I teraz umiejętne zrozumienie, jaka jest rola szkoły, w jaki sposób dotrzeć do młodego człowieka. Szkoła ma dzisiaj wielu konkurentów. Szkoła musi dzisiaj trochę walczyć, jak na rynku, wolnym rynku, na to, żeby jednak pozostał autorytet, żeby jednak ci uczniowie przychodzili z chęcią do szkoły, żeby cenili to, ten kontakt z nauczycielem, koleżanką, kolegą, żeby uczyli się wzajemnie od siebie. To odwrócone nauczanie jest świetnym sposobem na to, żeby też uczniowie zapamiętywali więcej, ale też żeby cenili to, że zdobywanie wiedzy i przekazywanie tej wiedzy innym nie jest wcale tak proste, że wymaga wysiłku intelektualnego. Jeśli tego nauczymy uczniów, to też pozycja nauczycieli troszeczkę się zmieni. Natomiast jeszcze w jednym zdaniu.
Panie dyrektorze, to jedno zdanie za moment, tylko mamy, zdaje się, pierwszy telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Marcin Lewandowski się kłania.
W sprawie audycji?
Tak, w sprawie audycji.
Słuchamy.
Proszę Państwa, ja słuchając osoby, które się wypowiadają w takim kierunku, że należałoby zmienić rolę nauczyciela jako takiego trenera uczącego, dopiero zdobywania wiadomości samodzielnie, odnoszę takie wrażenie, że po części mogła taka postawa takich pedagogów czy teoretyków może wynikać, czy być nacechowana taką postawą abdykacji z pozycji nauczyciela, to znaczy kogoś, kto naucza, kto przekazuje wiedzę. Mam wrażenie, że dzisiejszy nauczyciel musi się parać z takim trudem zdobywania wiedzy, z pewnym przeciążeniem i najwygodniej byłoby mu zejść na taką pozycję tylko trenera. Tak? Ten ideał klasycznej edukacji, no niestety tutaj bardzo cierpi, a jednak jest wart rozważenia. Poza tym takim argumentem za utrzymanie takiej roli No bo no, chociaż że współczesny student nierzadko nie ma takiej umiejętności właśnie pobierania wiedzy od innych osób, od nauczycieli, tak? Jest niby uczony do samodzielnej wiedzy, a później na wykładach śpi. Nie ma wyrobionej, że tak powiem, zdolności słuchania, bycia w takiej relacji mistrz-uczeń. Więc takie wdrażanie tylko i wyłącznie do samokształcenia, no moim zdaniem jest to abdykacja i jest to pewnego rodzaju taka rezygnacja.
Panie Marcinie, bardzo dziękujemy za ten telefon i czekamy na kolejne od naszych słuchaczy. 52 345 5090, drugi numer końcówka 60 i to jeszcze jedno zdanie pana Arkadiusza Stańczyka.
Tak, chciałem się odnieść też do tej umiejętności uczenia się. To też jest widoczne, no nie wiem jak w innych szkołach, ale u nas szczególnie uczniowie zdolni, wydaje się im, że to tak wszystko naturalnie przychodzi, łatwo. Kiedy już przechodzą do wyższych klas, czy na przykład przychodzą do liceum, to często obserwuję, jak są zaskoczeni, że żeby tej większej partii materiału nauczyć się, czy zrozumieć pewne relacje, trzeba rzeczywiście pewnych technik, które pomagają uczyć się, wybierać informacje, korelować ze sobą tę wiedzę. I rolą współczesnej szkoły, takie jest moje zdanie, jest też pokazywanie tych sposobów uczenia się, zapamiętywania, nadal robienia notatek, nadal zastanawiania się. Ja moim uczniom mówię, że nie wystarczy tylko pomyśleć, trzeba zapisać, trzeba powiedzieć, trzeba różne kompetencje podstawowe zdobywać, ale też umiejętnościami się dzielić z innymi, żeby to, co powiedziałem, też doceniać ciężką pracę, jaka jest związana z uczeniem się siebie, ale też uczeniem innych. I kiedy pokażemy uczniom, jak złożony jest to proces, to wtedy oni nabierają takiego przekonania, że warto się uczyć, że uczenie to nie jest tylko po to, żeby uzyskać ten stopień szkolny, ale rzeczywiście uczenie się buduje im przyszłość. Stają się wtedy też konkurencyjni.
Pani Iwona Rostankowska chyba się zgadza w większości twierdzeń, które tu padły.
Zdecydowanie. Przede wszystkim właśnie, czego brakuje chyba polskim tak uczniom, jest. Ale myślę, że nie tylko polskim. To jest,
czyli te słabe strony.
Tak, to jest ta umiejętność albo nieumiejętność uczenia się. To jest ten podział na model edukacji biernej i aktywnej. Spora grupa polskich uczniów, zresztą nie tylko polskich, przyjmuje taką strategię, mówiąc kolokwialnie, ona brzmi: obudź mnie, jak będzie po wszystkim. Tak, czyli
to jest straszne.
Tak, przychodzę do szkoły, czekam, aż nauczyciel jest w roli takiego pasa transmisyjnego, przekazuje mi wiedzę.
Ale to wszystko zależy od nauczyciela.
Tak, uczę się tak, jak umiem, a że nie umiem się uczyć, to się nie uczę. I w związku z tym właśnie ważne są te metody i techniki uczenia się. Tak? Tutaj akcent na ten aspekt podmiotowy ucznia. Co jest ważne? Umiejętność koncentracji uwagi, dzielenia wiedzy na poszczególne fragmenty. Od razu się całej inwokacji w Panu Tadeuszu na przykład nie nauczymy, tak? Ważne jest również, żeby uwzględniać swoje preferencje sensoryczne. Jeżeli ja jestem typem wzrokowca i do tego jeszcze takim kinestetykiem, to wiadomo, że będę się uczyć patrząc, ale też i chodząc, ruszając się, tak? To są te elementy, na które warto zwrócić uwagę naszym uczniom. A przy tym na przykład, jeżeli język obcy wydaje się naszym uczniom jeszcze bardziej obcy, no to trzeba się zastanowić właśnie, co z tym fantem zrobić. Jak się uczyć? Jakie fiszki? Lubisz oglądać filmy? Proszę bardzo, oglądaj filmy, tak jak ja to robię. Najpierw oglądam filmy z jakimi obcojęzyczne, angielskie na przykład, z napisami po angielsku, potem bez napisów, zaczynam się zastanawiać, wynotowuję jakieś słówka, ale trzeba jasno powiedzieć, zdobywanie wiedzy i umiejętności łączy się po prostu z pewną pracą i trudem i zaangażowaniem. Bez tego ani rusz.
To jest jedna ze słabych stron polskiej całej szkoły, tak. Prawda? Bo to nie tylko mówimy o uczniach, bo przecież kto ma nauczyć uczenia się? No nauczyciel.
Brakuje chyba takich spotkań, które, w czasie których właśnie nauczyciele będą pokazywali, jak się uczyć.
Jakie są jeszcze inne słabe strony szkoły? Panie dyrektorze,
Na pewno na przestrzeni lat jedną z takich słabych stron szkoły, a szczególnie szkoły zawodowej, są ciągłe reformy, które są zapoczątkowane i nie do końca przeprowadzone. Na przykład ostatnie dwie reformy, właściwie trzy po kolei, które będą następowały w szkolnictwie zawodowym, to jest reforma z 2012 roku, która wprowadziła nowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zamiast egzaminu takiego jednego na koniec i wprowadzono w wielu zawodach na przykład trzy kwalifikacje, które uczniowie w trakcie pobytu nauki mieli zdawać. Założeniem tej reformy z 2012 roku było to, że każdy egzamin będzie składał się z dwóch części, części teoretycznej i części praktycznej. Na przykład w zawodzie technik elektronik już ta reforma się zakończyła, kończy się, a dotychczas ostatnia kwalifikacja, która jest kwalifikacja trzecia, część praktyczna jest w formie teoretycznej, czyli projektu, gdzie było założenie, że będzie to część praktyczna.
Czyli brak tej ciągłości.
Brak ciągłości nawet dokończenia tego, co było. Niektóre zawody rzeczywiście, te, które było łatwiej wystandaryzować i w całej Polsce te egzaminy tak samo przeprowadzić i tak samo szkoły były wyposażone, mają tą część praktyczną. Niektóre zawody nie, no bo jak tutaj można mówić, że wychodzi dobry fachowiec, jest sprawdzony, jeżeli na ostatniej kwalifikacji etap praktyczny robi w formie projektu, czyli części teoretycznej, a nie części praktycznej. Kolejna reforma, która w tej chwili, bo dużo mówimy o reformie, że jest likwidacja gimnazjów w tej chwili, prawda, że jest pierwszy etap szkoły podstawowej, czyli siódma klasa szkoły podstawowej, ale również od tego roku, od września, weszła reforma programowa szkolnictwa zawodowego w całej Polsce i głównie polegała na tym, żeby po prostu zejść z trzech kwalifikacji na dwie kwalifikacje, to jest raz, a druga rzecz, że ponieważ no, koszty są olbrzymie, żeby po prostu ta ostatnia kwalifikacja wszędzie była w formie DK albo D, czyli dokumentu albo dokumentu na komputerze, czyli znowu koszty po prostu, żeby to łatwiej było przeprowadzić. A w 2019 czeka nas kolejna po prostu reforma, bo wchodzą już uczniowie po szkole podstawowej i po gimnazjum, gdzie będzie pewna górka uczniów. Tutaj, kiedy mówiliśmy o tym nauczaniu, wydaje mi się, że trzeba zachować proporcje, jeżeli chodzi o nauczanie przez nauczyciela, a więc po prostu forma przekazywania tej wiedzy oprócz umiejętności jest rzeczą bardzo ważną, bo tak jak i tabliczka mnożenia, czy abecadło, uczeń musi znać, także pewne treści muszą być. Wszyscy mówią, że w polskiej szkole jest problem z matematyką, prawda? Jeżeli przychodzi matura, no,
to narzekamy. Strach blady pada.
Przez wiele lat było różnie z tą matematyką, prawda? Ale od kilku lat czy kilkunastu matematyka jest obowiązkowa na maturze. Ja uważam, że bardzo dobrze,
dlatego że
matematyka, nie uczymy się matematyki dla matematyki. No, nawet jeżeli ja wezmę swoje dorosłe życie. Nauczyłem się tej matematyki w szkole średniej, uczyłem się na studiach, prawda? Natomiast w praktyce wykorzystuję tej matematyki załóżmy 15, 20, 30%. Ale czego ona uczy? Ona uczy logicznego myślenia, uczy poszukiwania, więc jak najbardziej ta matematyka jest potrzebna i ten wysoki poziom matematyki, który jest wymagany, służy nie tylko zdobycie umiejętności matematycznych, ale wszelkich innych. Natomiast jeżeli chodzi o rolę moderatora w mojej szkole i że nauczyciel musi być moderatorem, to szczególnie w przedmiotach zawodowych. Żaden nauczyciel nieraz nie dorówna jednemu, dwóm uczniom, którzy się specjalizują w danej dziedzinie. Miałem takich uczniów, którzy dzisiaj prowadzą swoje firmy, bardzo dobrze prosperują na rynku, natomiast z klasy do klasy przechodzili po prostu ledwo, ale jednocześnie w szkole się spełniali, bo oni po prostu zawiadywali serwerem, z siecią informatyczną i tak dalej.
Czyli byli specjalistami w jakiejś tam dziedzinie.
W jakiejś danej dziedzinie. I ważne, żeby uczeń, nauczyciel potrafił z tych uczniów skorzystać, żeby na lekcji ci uczniowie nie tylko przekazali te swoją wiedzę, umiejętności dodatkowe takie, które są potrzebne w życiu swoim kolegom, ale również nauczyciela, że mogą nauczyć. I to jest wtedy pozytywnie, można mówić o szkole i o nauczycielu, jeżeli on potrafi skorzystać z wiedzy, umiejętności ucznia. Tak samo, jeżeli chodzi o kształtowanie tych więzi, o których państwo wcześniej mówiliście. No, ja kieruję szkołą elektroniczną, ale jednocześnie najbardziej więzi zaciśnięte są wśród 70 uczniów, którzy tworzą szkolną orkiestrę dętą, gdzie oni przychodzą co sobotę do szkoły.
Czyli zajęcia właściwie pozalekcyjne.
Zajęcia pozalekcyjne i to takie niezwiązane z kierunkiem jakby kształcenia. To jest grupa uczniów, gdzie teraz niektórzy absolwenci po 40-50 latach z chęcią przychodzą i spotykają się z tymi młodymi, po prostu dlatego, że to coś łączy.
No pana także orkiestra jest legendarna.
Tak, no ona jest roz młodsza tylko od szkoły. Szkoła będzie niedługo obchodziła 50-lecie, orkiestra 49-lecie. Ale jest to również umiejętność dwóch nauczycieli, nieżyjącego pana Eliasza, Leona, i w tej chwili jego wychowanka Krzysztofa Beszczyńskiego, który jest dyrygentem tej orkiestry.
No jest to mocna dwóch ludzi strona stworzyła. Szkoły, ale tej szkoły, panie Zgorze, w każdej szkole nie ma orkiestry.
Gdybyśmy ale może być chór,
szerzej. Oczywiście, ale gdybyśmy chcieli troszeczkę szerzej, przepraszam, że tak
bardzo
zabrałem
proszę.
Głos, bo troszkę weszliśmy w taki bardzo wąski, zresztą bardzo intrygujący temat. Znając pana dyrektora, to mógłby o swojej szkole tak pięknie opowiadać przez wiele godzin i w sposób ciekawy, ale chciałbym postawić takie jedno, być może nieco kontrowersyjne zdanie. Zawsze się troszeczkę ożywia dyskusja, jak jest troszeczkę kontrowersji. Zastanawiałem się, co jest takim najistotniejszym elementem mocnym czy słabym polskiej szkoły. Gdybyśmy się zastanawiali, gdybyśmy zabrali ten element, to znaczy, że ta szkoła by gwałtownie spadała. Gdybyśmy natomiast tę słabą stronę zabrali, to ta szkoła by szła w górę. Ja się nad tym zastanawiałem, co to jest tym takim elementem i doszedłem do wniosku, że to są nauczyciele. Nauczyciel jest zarazem i mocną, czy może być i mocną, i słabą stroną szkoły. Proszę zauważyć, my w tej chwili w Polsce mamy doskonałych nauczycieli, jeżeli spojrzymy na ich CV. W 94% to są nauczyciele z tytułami magisterskimi, z przygotowaniem pedagogicznym. 80% z nich to są nauczyciele dyplomowani, mianowani. A jeżeli popatrzymy też na ich wiek, na średnią wieku w kraju, to są 42 lata, to powiemy, że to jest dobry wiek do uczenia. To są nauczyciele doświadczeni. W związku z tym, dlaczego ten potencjał, który już w tych danych statystycznych drzemie, czy z których wydziera, nie jest wykorzystywany? Ano dlatego, że nauczyciele, moim zdaniem, jestem przeświadczony o tym, naprawdę w niewielkim stopniu się doszkalają. Proszę zauważyć, że w budżetach organów prowadzących szkoły są wyodrębnione i muszą być wyodrębnione środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, co ciekawe, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Ta nowa zmiana w karcie nauczyciela doprowadzi już do sytuacji, że to będzie jasno określona kwota, czyli 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. To są naprawdę pieniądze niesamowicie duże, a mimo to one nie są wykorzystywane przez nauczycieli w sposób należyty, bo też dyrektorzy szkół w wielu przypadkach nie dbają o to, żeby te środki raz były wykorzystane, a dwa były wykorzystane w sposób odpowiadający potrzebom szkoły. I jest jeszcze jedna rzecz, która na pewno wpływa na to, że słabą stroną są nauczyciele, jeżeli tak możemy powiedzieć. Otóż wielu nauczycieli jest pozbawionych motywacji do dalszej pracy. I to sprawia, że tych bodźców jakby wspomagających ich nie ma za dużo, brakuje motywacji, no to efekty takie są. Proszę Państwa, w Finlandii, do której tak często się odnosimy i w której nie ma żadnych rankingów, nie ma szkolnictwa prywatnego, nie ma korepetycji, są tylko szkoły, że tak powiem, publiczne. W tej Finlandii 90% nauczycieli jest zadowolonych ze swojej pracy, a te 10%, które nie jest zadowolonych, wychodzi z tego zawodu, jest rozchwytywana przez biznes.
A bo u nas robiono przygotowanie takie do wyniki?
A właśnie, a u nas tego nie robiono. Natomiast chciałbym tutaj na antenie ogłosić, że w bardzo dobrej współpracy z UTP będzie dokonywany poziom satysfakcji między innymi nauczycieli w szkołach w Kujawsko-Pomorskim.
Czyli wejdzie taki narzędzie ankieter do pokoju nauczycielskiego i będzie badał?
Jakie metody są? Pozostawmy to naukowcom. Naukowcy opracują narzędzie, my umożliwimy wprowadzenie tego. Więc chciałbym zauważyć tutaj tę kwestię, dla mnie niezwykle ważną, że oczywiście,
no
to
dobrze,
jest kwestia.
A jeżeli się okaże, że rzeczywiście to jest słaba strona polskiej szkoły, to jakie wnioski będą Państwo wyciągać?
No wnioski już płyną. Po pierwsze, z punktu widzenia jakby ministerstwa, no to można pewnymi procesami pokierować. To machina się, jak wiemy, powoli rozkręca. No na przykład te zmiany, tak oprotestowane przez związki zawodowe, dotycząca zwiększenia motywacji pracy nauczyciela poprzez to, że nauczyciel będzie oceniany po każdym stopniu awansu zawodowego, że co 3 lata będzie oceniany, że najlepsi nauczyciele po 3 latach od uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, jeżeli otrzymają ocenę wyróżniającą, będą mieli dodatek motywacyjny, taki dodatek w wysokości 16% tej kwoty bazowej, którą nauczyciele mają przez kolejne 3 lata, no to to musi być zachęta jakaś do tego, żeby się uczyć. Nauczyciel nie będzie dobrym nauczycielem, jeżeli równolegle z wymaganiami stawiającymi uczniom nie będzie tych wymagań stawiał samych sobie.
Panie kuratorze, mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Marcin Tarnawski.
Słuchamy.
Cieszę się, że dodzwoniłem. Jadę samochodem, ale mam zespół spadkowy, więc nic się nie powinno zdarzyć. Chciałem tylko tutaj wyrazić swoje zaskoczenie tą wypowiedzią pana a propos najsłabszego, powiedzmy, czynnika, jakim są nauczyciele.
Znaczy, pan kurator, z tego co zrozumiałam, to
nie, powiedziałem, że to mocna, to jest mocna,
mocna strona.
Mocna, zależy kto,
no, zarówno mocna i słaba. Natomiast ja chciałbym zwrócić tutaj uwagę na to, że wydaje mi się, że generalnie system edukacji jest takim systemem naczyń połączonych, w którym te wszystkie naczynia powinny jednak wzajemnie współgrać, bo zaczynając oczywiście od tutaj ustaw, reform i tak dalej, tych najwyższych poziomów, ale dochodząc do tego najniższego poziomu, powiedzmy najdrobniejszego, nauczyciele, rodzice, dyrektorzy, kuratorzy, tak naprawdę tutaj na każdej linii i osobiście znam wiele przypadków absurdalnych różnych rozwiązań, które tak naprawdę utrudniają w ogóle działanie takiego systemu na tym najniższym poziomie uczenia. Jednym z tych problemów może być na przykład to zagadnienie, czy robić zadania domowe, czy nie robić, czy uczeń powinien się uczyć w domu, czy nie powinien. Tutaj mamy różne jakby rozwiązania na ten temat. Oczywiście ten program w wielu przypadkach jest na pewno przeładowany i zdaję sobie sprawę, zresztą też rozmawiam z kolegami nauczycielami, sam jestem wykładowcą akademickim. I jakby też tutaj mam dostęp do, powiedzmy w taki brzydki sposób, produktów szkół podstawowych czy średnich, czyli uczniów, którzy wychodzą z tych szkół i widzę, że są różnego rodzaju problemy i na przykład nie deprecjonowałbym tego zdobywania wiedzy, samego wiedzy, nie tylko umiejętności praktycznych w szkołach, ale wiedzy, dlatego że tak naprawdę w momencie edukacji tylko wtedy można zdobywać tą wiedzę, bo wiedza w smartfonie czy w komórce, ona pozostaje w komórce i nawet szybkie znalezienie jej czasem nie wystarcza do tego, żeby naprawdę wejść na wysoki poziom rozmowy i kojarzenia różnych zjawisk, które później na wyższym, na przykład akademickim poziomie, to już jest po prostu wymagane. Nie można oczekiwać, że ktoś się czegoś doczyta, jakichś podstawowych informacji o DNA czy RNA później. To trzeba mieć od razu w głowie,
to wszystko
żeby
prawda.
Móc jakby iść dalej, moim zdaniem.
Bardzo dziękuję za ten telefon.
Tak. Dziękuję.
No rzeczywiście pan kurator włożył kij w mrowisko.
A mógłbym jeszcze jeden włożyć, ale nie mamy czasu.
Już nie mamy czasu, a jeszcze chciałabym oddać głos panu Robertowi Preussowi.
No właśnie, ja bym chciał się odnieść troszeczkę, w zasadzie to bym chciał się odnieść do dwóch wypowiedzi, ale nie wiem, czy tyle mam czasu, więc może odniosę się do wypowiedzi pana kuratora. Otóż, no po pierwsze, myślę, że tak nie do końca można uogólniać, że nauczyciele nie szkolą się, a ponieważ pracuję w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, więc tak dosyć mam przegląd tego, co tak naprawdę robią. Myśmy w zeszłym roku przeszkolili ponad 5000 nauczycieli.
I co z tego wynika?
No, o właśnie, o to no jest właśnie. Pytanie, o, tak. Bo pan no, tak. kurator powiedział, że się nie szkolą, więc ja myślę, że tak
powiedział,
że szkolą się, tylko co z tych
sposób.
Właśnie, tak. Znaczy nie do końca niewłaściwy. Ja myślę, że trzeba zadać pytanie, co z tą wiedzą i umiejętnościami robią potem.
Dalej,
bo to dokładnie dalej. Natomiast nie powiedziałbym, że się nie szkolą. Mamy ten przegląd naprawdę dużo nauczycieli. Chcieli się szkoli i powiem szczerze, że jako konsultanci nieraz nie nadążamy jeździć, że tak powiem, w województwo kujawsko-pomorskie, żeby te wszystkie zespoły nauczycielskie przeszkolić. W związku z tym pytanie jest zasadnicze. Co z tą wiedzą i umiejętnościami potem?
30 sekund dla pana dyrektora Wojciechowskiego.
Tak, ja zgadzam się z panem kuratorem, że tą słabą stroną szkoły jest nie tyle nauczyciele, co ich brak. I tutaj ten brak nauczycieli, szczególnie w szkolnictwie zawodowym. Kogo ja mam wysłać na szkolenie, jak ich w ogóle nie mam? I co zrobić za chwilę, kiedy ich w ogóle będzie? Bo skoro mój absolwent, który wychodzi na rynek pracy, dostanie pensję pensję od razu na wejściu dwa razy większą, oczywiście, niż ja absolwentowi Politechniki mogę zapłacić, to jest problem. Ja zatrudniam w tej chwili wszystkich emerytów, którzy, jak ja mówię to popularnie, mogą się do mnie doczłapać. I za chwilę nie wiem, kto będzie miał uczyć. Jak nie ma problemów, jeżeli chodzi o nauczycieli kształcenia ogólnego, tak problem we wszystkich szkołach nauczycieli przedmiotów zawodowych jest najpierw, żeby ich pozyskać, a później doszkalać.
I na tym nam się czas zupełnie zakończył. Już nie mamy ani
jaka
sekundy.
Szkoda.
Marek Gralik, Iwona Rostankowska, Robert Preuss, Arkadiusz Tańczyk i Roman Wojciechowski. Bardzo Państwu dziękuję i obiecuję kolejną taką debatę.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.